do dzisiejszego odcinka zabierałam się dość długo. I przede wszystkim jest to odcinek na maksa ważny i to dlatego dość długo to trwało, bo chciałam, żeby był zrobiony z pomocą ekspertów, ale też musiałam trochę chyba emocjonalnie się od niego odkleić, co było dość trudne, bo wiadomości od idiotek damskich i męskich, których ten problem dotknął, były bardzo smutne, a ja bardzo współodczuwam, więc czytając tak wiele historii, tak wiele smutnych historii tak naprawdę, musiałam to sobie trochę pouporządkowywać i wyciągnąć z nich, z tych wszystkich wiadomości, z tych maili, części wspólne, bo jest tak, jakby problem uzależnienia i współuzależnienia jest tak szeroki i w ogóle tak złożony, że bardzo trudno byłoby opowiadać mi, jakby przeczytać na przykład wszystkie maile i je w tym odcinku umieścić. Dlatego poświęciłam na to dość sporo czasu i mam nadzieję, że ten odcinek będzie dla kogoś przydatny. No. I w tym odcinku też ze względu na jego wyjątkowość nie będzie piosenki, ale to chyba jest zrozumiałe. I żeby to nagrać, ale też żeby w mądry sposób przedstawić problem współuzależnienia i uzależnienia w książce, zgłosiłam się o pomoc do ekspertek z Centrum Praw Kobiet, które są super w ogóle, świetne baby. Bardzo wam dziękuję, dziewczyny. Bo najgorszym chyba, co można zrobić w kwestii robienia czegokolwiek w internecie, tworzenia w ogóle jakichkolwiek treści, to robienie z siebie eksperta w jakiejś dziedzinie, kiedy tak naprawdę nic w ogóle nie wiemy na ten temat. I wydaje się, że dokładnie tak jest z uzależnieniami, bo osoba, która nigdy nie była uzależniona, my w ogóle niezależnie, czy mówimy o uzależnieniu od substancji, czy o jakimś behawioralnym, czy to tam hazard, pornografia, to zupełnie nie będzie taka osoba, która nie miała nigdy z tym kontaktu, nie będzie w stanie pojąć, na czym w ogóle uzależnienie polega. I dochodzi wtedy do tego, że nam się wydaje, że przecież żeby wyjść z uzależnienia, no to wystarczy po prostu przestać. No. Przestać pić, albo brać leki na spanie, albo przestać jeść słodycze na przykład. I osobom, które w ogóle nigdy nie były uzależnione, się wydaje, że z uzależnieniem jest trochę tak jak na przykład z niejedzeniem mięsa. Albo z zapisaniem się na siłownię. No. Że to jest po prostu do zrobienia, że to jest prosta rzecz. I że się po prostu pakuje torbę, wiecie, się ustawia sobie budzik na 6 i trzeba się troszkę zmusić, no ale tam bez pracy nie ma kołaczy. Wiecie, istnieje taka wiara jakaś w te motywacyjne teksty i w tych coachów. No i o ile można się w ten sposób zmobilizować, wiecie, do basenu, no to wyjść na przykład z uzależnienia od leków albo z innego uzależnienia, no to się tak łatwo nie da. Uzależnienie jest chorobą. I dużą pułapką w ogóle osób nie tylko wypowiadających się na temat uzależnień, ale też osób wiążących się z osobami uzależnionymi jest to, że nie ma nadal w społeczeństwie takiego jasnego komunikatu, takiego wiecie, nauczonego od podstawówki, że uzależnienie jest chorobą, ale taką, którą da się leczyć. To po pierwsze. A po drugie, osoby, które nigdy nie miały doświadczenia uzależnienia, albo same nie były uzależnione, albo nie miały właśnie w bliskim otoczeniu kogoś, kto walczy z chorobą, no to uzależnienie jest w ogóle nie do pojęcia. W sensie nie mieści się w głowie zdrowej osoby, jak się czuje osoba uzależniona, bo to jest w ogóle abstrakcyjne. To jeszcze wiecie, że na przykład przez popkulturę i przez seriale się na przykład wydaje nam, że jak sobie oglądamy na wspólnej, że taki Borys to po prostu, wiecie, 6 razy coś tam wciągnął do nosa, później poszedł na odwyk do piwnicy, tam go ktoś zamknął, spocił się, a później nagle wyszedł na prostą, jeszcze się zgłosił w ogóle chyba tam jako jakiś wolontariusz do fundacji walczącej z narkotykami na imprezach. No kochani, no, przez takie historie my mamy błędną w ogóle wizję i takie chujowe rozumienie uzależnień. I problem związków i relacji z osobami uzależnionymi jest na maksa taki wiecie, powszechny, ale to jednocześnie też nie jest coś, o czym się tak zwierza sobie nawzajem, tak z łatwością. To nie jest coś, o czym się mówi na przykład naszym rodzicom albo przyjaciołom. Przez to osoby, których ten problem dotyka, obudowują się tak ogromną samotnością, czują takie wyobcowanie w pewnym momencie, że uzależnienie osoby, z którą są, ciąży im na plecach, często w ogóle zamieniając się właśnie we współuzależnienie. I czytając maile od idiotek, które no, opisywały swoje związki z osobami uzależnionymi, i tutaj mówię od całego spektrum rzeczy, od narkotyków, wiecie tam, miękkich, twardych, od leków, od hazardu, od pornografii, to starałam się znaleźć odpowiedzi na kilka pytań. I ciekawiło mnie na przykład, kto się wiąże na przykład z osobami uzależnionymi. Dlaczego czyjeś uzależnienie nie jest dla nas taką wielką czerwoną flagą? I za każdym razem, jak się będziecie dziwić, czemu ktoś tkwi w relacji, albo tam czemu nie odchodzi, jak to jest możliwe, że ktoś się wplątał w jakieś tam gówno, to pomyślcie sobie w taki sposób, że ja się tego też nauczyłam po prostu prowadząc ten podcast, że my nic nie wiecie o tej osobie. Że oceniacie ją i jej wybory przez pryzmat swojego wychowania, swojej historii, swojej bańki znajomych albo swoich tylko doświadczeń, ale nie jesteście w ogóle w stanie wejść do głowy tej osoby. No. Więc idiotki udowodniły mi, że za każdą osobą stoi cała historia i w ogóle cała, wiecie, wrażliwość tej osoby, każdy w ogóle też ma inną, a na to, w kim my się zakochujemy, to ma w ogóle wpływ tak masakrycznie dużo czynników, że w ogóle nie jesteśmy w stanie swoim rozumkiem tego objąć, no. To tak słowem wstępu, dość długiego, bo sześciominutowego to było. No. Przede wszystkim, to nie zawsze jest tak, że już na pierwszej randce my wiemy, że ktoś ma problem z uzależnieniem. No bo osoby uzależnione mają też takie zajebiste mechanizmy ukrywania tej swojej choroby. I wynika to oczywiście i ze wstydu, i z takiego wypierania problemu, że nie jest jeszcze tak źle ze mną. Że to tylko, o tam od imprezy do imprezy, albo że to mam tylko piwko po pracy. Albo, że przecież na przykład marihuana nie uzależnia. Albo, że granie to jest po prostu relaks i że nie będę sobie tego odmawiać. I jedna z przyjaciółek idiotek napisała mi w mailu. Niby wiadomo, że nie wolno wchodzić w relacje z osobą uzależnioną od czegokolwiek, ale sztuką jest dowiedzieć się, czy ktoś jest uzależniony. Bo uzależnieni są mistrzami w kamuflażu i kłamstwie. Są potwornie przekonujący, bo wiedzą podświadomie, że prawda będzie dla drugiej osoby nie do przyjęcia, a z drugiej strony oni nie będą w stanie wyjść z nałogu. Oni nawet nie rozpatrują tego w kategorii nałogu. Takiej bardziej niewygodnej prawdy, o której nie ma sensu mówić, bo nie zrozumiesz. To tak nic naprawdę nie zmienia, a tylko powiedzenie tego wszystko skomplikuje. Więc jedynym wyjściem, żeby z kimś być, jest kłamanie albo relacja z innym nałogowcem. Dlatego właśnie relacja z osobą uzależnioną jest tak niebezpieczna, bo nie wiesz do końca, z kim jesteś, bo też sama ta osoba tego nie wie. I żyje złudzeniami, marzeniami, jakimiś kłamstwami. Bo tylko tak może jakoś funkcjonować. Może nawet myśleć, że to tylko do czasu, aż uporządkuje swoje inne sprawy. Ale jakoś to nigdy nie następuje, bo przecież zawsze w życiu są lepsze i gorsze chwile. I co, będę go później rozliczać z tego? Czy ta chwila była na tyle zła, by brać? Inny idiotek na przykład napisał. Poprzednia dziewczyna, z którą byłem, a byłem dla niej typem toksyną. A to dlatego, że nie umiałem zrezygnować z alkoholu i palenia. Miałem wrażenie, że ciągle mi truje dupę. Kłóciliśmy się o najmniejsze pierdoły, to znaczy dla mnie to były pierdoły, a dopiero po terapii wiem, że to były ważne rzeczy. Ciągle coś obiecywałem, nie wywiązywałem się z obietnic, pisałem z jakimiś dziewczynami po pijaku, a nawet tego nie pamiętałem. Traktowałem ją jak swoją własność i kilka razy powiedziałem jej okropne słowa, których żałuję do dziś, a już ich nie cofnę. Zmarnowałem nie tylko sobie, ale też jej 2 lata życia i nie mogę się pogodzić z tym. Ale nie potrafiłem. Uzależnienie to jest coś, co cię wsadza w wagonik i jedziesz na rollercoasterze i nie możesz odpiąć pasów, mimo że chcesz. I paradoks, że jednocześnie chcesz go zatrzymać, ale też chcesz, żeby zrobił kolejne kółko. Odkładałem pójście na odwyk miesiącami i gdybym nie musiał iść na przymusowy, to pewnie bym się zapił. Wstyd, kurwa, o tym w ogóle opowiadać komukolwiek. Nasz przyjaciel idiotek w tym mailu do mnie napisał kilka takich zajebiście charakterystycznych dla uzależnionej osoby rzeczy, o których my, czyli mówię tutaj osoby zdrowe, nieuzależnione, w ogóle nie myślimy. Przede wszystkim to, dlaczego najczęściej ludzie się wiążą z osobami uzależnionymi. I to jest po pierwsze. A. Albo nie wiedzą, że ktoś ma problem z jakąś tam substancją albo zachowaniem, czyli to, co napisała przyjaciółka idiotka. I po prostu tego na początku nie widać. A no wiemy, jak się jest na początku związku. No człowiek się zakochuje na zabój. B. To jest, że niektórzy ludzie wiedzą, że ktoś ma problem, ale na samym początku relacji zazwyczaj tak się idealizuje drugiego człowieka przecież, że jakieś tam duże problemy nam się wydają bardzo małe i w ogóle myślimy, że to są w ogóle rzeczy takie łatwe do zmiany. Więc takie osoby myślą, że no, że ja go wyleczę, wiecie, że ja mu pomogę, że przy mnie nie będzie tyle grał, albo że przy mnie nie będzie się wciągała w ogóle, bo ja ją od tego odwiodę. No to jest klasyk. I trzecie, czyli C w tym wypadku, to jest wiara w to, że prawdziwa miłość jest w stanie wyciągnąć kogoś z uzależnienia. Co jest chyba jakimś... W sensie no to tak samo jak wiara w to, że jak się z kimś jest, to się go wyleczy z cukrzycy. To dokładnie w ogóle bardzo podobne myślenie. I my jako idiotki w ogóle mamy wrodzone przecież takie myślenie, że my kogoś zmienimy, że my mu pomożemy, że jesteśmy w ogóle godni tego, żeby ktoś się dla nas zmienił i że to prawdziwe uczucie i ta opieka, którą my kogoś otoczymy, że to jest coś, co go z tego uzależnienia wyciągnie. Że to trochę to tak jakby miłość była lekiem, że nasze poświęcenie będzie kluczowe, że to w ogóle, że na pewno inni to próbowali mniej, albo inni kochali tej osoby mniej i że to my jesteśmy tym czynnikiem, że nam się to uda wyleczyć tę osobę. Czyli trochę przypisywanie sobie jakichś takich kurwa, nie wiem, no boskich umiejętności, czyli dokonywania jakichś cudów, co jest, powiedziałabym, dość głupim myśleniem. Ale to, co nas przecież wszystkich łączy, no mówię o nas, czyli idiotki, czyli osoby, które chcą kochać, po prostu totalnie chcą kochać, chcą komuś nieba przychylić i rozwiązać problemy wszystkich ludzi dookoła, to jest serialowa wiara w to, że miłość jest odpowiedzią na wszystkie problemy. No niestety to jest najgłupsza pułapka, w którą można wpaść i przez którą nie umiemy przez to pomóc osobie chorej. No nie chuj, no. Ale zaraz powiem, czemu te dietkowe misje się nie udają. Ale najpierw, co jest najbardziej charakterystyczną w ogóle cechą uzależnienia jakby w związku z związkami? Czyli co jest czerwoną flagą? Dlaczego uzależnienia są zajebiście szkodliwe i dlaczego nie są takimi łatwymi do rozwiązania problemami, co mnie idiotki uważają? To jest fakt, że uzależnienia to nie jest tylko to, że tam się psuje zdrowie, albo że tam się chodzi, nie chodzi do pracy, albo wiecie, się chodzi do pracy naćpanym, albo tam wywróconym do góry dnem, albo że się trzeba wstydzić na przykład, czy tam kombinować. Tylko to, że uzależnienia niszczą relacje. Czyli kurwa to, na czym idiotkom zależy. Nie da się zbudować zdrowej relacji z osobą, która nas wiecznie okłamuje, podporządkowuje całe swoje życie nie nam, albo sobie, tylko piciu, czy tam ćpaniu, czy graniu. Nie da się zbudować poczucia bezpieczeństwa i zaufania, pewności, że ta osoba się z nami liczy, że jesteśmy na przykład na pierwszym miejscu. Na pierwszym miejscu dla osoby uzależnionej. I to nie jest kurwa jej zła wola, czy tam złośliwość, tylko tak po prostu działa ludzki mózg. Na pierwszym miejscu dla osoby uzależnionej zawsze będzie uzależnienie. I to nie wynika z tego, że to, wiecie, to nie wynika, że są źli do szpiku kości i toksyczni jak kret. Tylko to wynika po prostu z choroby. I to, czemu misje idiotkowe ratowania ludzi z uzależnienia nie wychodzą i czego dowiedziałam się właśnie z maili i z rozmów i od dziewczyn z Centrum Praw Kobiet, to jest to, że uzależnienia niszczą relacje. Wszystkie, kurwa, relacje z ludźmi. Wszystkie. A przecież związek jest po to, żeby z kimś te relacje budować. I to jest tak jakby, nie wiem, piłować gałąź, na której się siedzi. No. Nie da się zbudować zdrowej relacji z osobą uzależnioną, która tkwi w uzależnieniu. W ogóle wiara w to, że nam się uda komuś pomóc, albo uda się go wesprzeć, jednocześnie nie dając się wciągnąć we współuzależnienie, to jest kolejna absolutnie idiotkowa cecha, która łączy wrażliwe osoby. Czyli takie, które mają tendencję w ogóle do tego, żeby na przykład kogoś pocieszyć, żeby coś naprawiać, wspierać, łatać jakieś, wiecie, deficyty. No, taki rys partnera opiekuńczego. Takiego opiekuńczego na maksa, który dowiezie bulion na drugi koniec miasta, pomoże przewieźć rzeczy do nowego mieszkania, albo pożyczy pieniądze bez terminu zwrotu w ogóle. To jest jeden z języków miłości. To niektórzy tak właśnie okazują uczucia. Ja tak na przykład okazuję uczucia. I jak taka osoba trafi, często w ogóle podświadomie sobie szuka kogoś w potrzebie. Jak taka osoba trafi na taką osobę, która ma problemy, no to choćby nie wiem, jak się starała, no to ile poradników przeczytała, ile stron w internecie przejrzała, no to po prostu wejdzie we współuzależnienie, bo po prostu bardzo ta potrzeba pomagania innym będzie zbyt intensywna i taka obezwładniająca. Ale na czym w ogóle polega współuzależnienie? Albo jak się wchodzi we współuzależnienie, bo to jest przecież proces. Pierwsza cegiełka do współuzależnienia, o co też zapytałam dziewczyny z Centrum Praw Kobiet, to ukrywanie uzależnienia drugiej osoby. Czyli takie odstawianie teatru, że jak na przykład dzwoni kolega z pracy albo szef, czemu tego typa twojego nie było w pracy, no to my wiemy, że zachlał, i mówimy, a no bo się zatruł, albo o, grypa rządkowa u nas w domu, bardzo mi przykro, przepraszam w jego imieniu. I wiecie, czyli ukrywanie uzależnienia drugiej osoby. I to jest, kurwa, praca na pełen etat. I teraz cytuję jedną z przyjaciółek idiotek. Boże. Przez 3 lata naszego związku nie było ani jednej trzeźwej randki. Cały czas pisałam mu usprawiedliwienia, że przecież to tylko 2 piwka, że nie jest agresywny po alkoholu. Później już było, ale wtedy kolejne usprawiedliwienia, że to ja go sprowokowałam. Bardzo ukrywałam jego alkoholizm przed rodziną i znajomymi. Wstydziłam się i bałam. Jak nie przyszedł do mnie na umówiony rodzinny obiad, bo był tak pijany, że nie mógł się ruszać, to powiedziałam wszystkim, że ma grypę żołądkową. I robiłam tak za każdym razem, gdy mnie wystawiał. I to się pojawia w ogóle w co drugim mailu od osoby współuzależnionej. To odstawianie tego cyrku i takiej pantomimy przed wszystkimi i pociąganie za te wszystkie sznurki, żeby ta osoba się nie dowiedziała. Temu powiem, że tam maraton, się przygotowuje do maratonu. Temu powiem, że nie wiem, że jesteśmy chorzy, albo że wczoraj oglądaliśmy seriale do późna, cokolwiek. Jakby ukrywanie osoby uzależnionej to jest pierwszy krok do współuzależnienia. Bo to jest dawanie swojego pozwolenia na to, żeby ta osoba dalej ćpała, piła, albo zerwała noce, nagranie, w ogóle cokolwiek. I żeby to było jasne, że nie myśli się o tym, że to jest naprawdę złe, co robimy. Jakby wiele z idiotyk i idiotków musiało tak ukrywać na przykład, słuchajcie, swoich rodziców. I takie ukrywanie wynika z różnych rzeczy, no, ze strachu, ze wstydu, z lęku, że przecież ta bliska osoba na przykład, jeżeli my jej nie będziemy ukrywać, no to straci pracę, jeśli szef na przykład się dowie. A jak straci pracę, to przecież będzie jeszcze więcej powodu, żeby pić albo coś ćpać. Więc ta jakby wspólną cechą uzależnionych i współuzależnionych ludzi jest budowanie takiej iluzji, która pozwala spinać wiele rzeczy ze sobą. I to ukrywanie czyjegoś uzależnienia, takie dźwiganie tej tajemnicy, to jest coś tak obciążającego i czego na samym początku w ogóle się nie czuję. Bo po kłamaniu w ogóle w czyimś imieniu przychodzi kolejna rzecz. I taki kolejny krok do utraty kontroli tej naszej pomocy, czyli właśnie, że chcemy komuś, wiecie, bulion wieść, tylko tym bulionem nie jest bulion zupa, tylko po prostu taki, no już przekraczanie naszych też, przede wszystkim naszych granic. W tym czekaniu aż ktoś dla nas z tej swojej miłości rzuci swoje uzależnienie, to my siadamy na taką huśtawkę, która się buja od wiary, że uda nam się to zrobić i że w ogóle już jesteśmy tak blisko, poprzez po prostu bezsilność. Drugie pole, że to, co robimy, w ogóle nie przynosi żadnych rezultatów. I bycie z osobą uzależnioną to jest zapętlone, to są zapętlone te dwa uczucia. Dwa kroki do przodu, bo ktoś tam nie pił 3 dni i 2 kroki w tył, bo się znowu napił. I później znowu 3 kroki do przodu, bo się zgodziłeś na terapię i 3 kroki w tył, bo później przestał na nią chodzić. I nie, ja nie wyobrażam sobie, jak na dłuższą metę czuje się taka osoba. W sensie idiotka, która bez przerwy żyje nadzieją, która ciągle jest jej odbierana. Jakie to musi być frustrujące, w ogóle jakie musi być bolesne i powodujące taki brak stabilizacji. A przecież to, czego w ogóle poza miłością, najbardziej jako ludzie pragniemy, jest stabilność naszego życia, w sensie naszych relacji. Pewność taka, że możemy komuś zaufać i że jego uczucia i zachowanie są dla nas niezmienne. A tego nie ma w związku z osobą uzależnioną. Jest ciągłe wahanie, jest uczucie, że dalibyśmy wszystko, kurwa, żeby ta osoba po prostu przestała. Że przecież w ogóle nie ma nic łatwiejszego, że wystarczy podjąć decyzję i to zrobić. I po prostu przestać, tak? Albo iść na odwyk. I osobom, które nigdy nie były uzależnione, ciężko jest to zrozumieć. No, jak zajebiście trudne to musi być. I z jak w ogóle... O tym się też nie myśli, że w ogóle z jak wieloma rzeczami się uzależnienie łączy. Bo czasem uzależnienie jest na przykład jedyną rzeczą, którą ta osoba zna. Albo jego krąg znajomych to są tylko osoby, z którymi łączy je uzależnienie. Więc myśl sobie, dobra, ja przestanę pić albo ćpać i wtedy zostanę sam, no bo już nie będę miał w ogóle przyjaciół. Albo na przykład taka osoba ma problemy, z którymi nie daje sobie psychicznie rady, jeśli odstawi swoją używkę. Bo się wydarzyło na przykład coś w jego życiu. Jakby, ja nie jestem adwokatem, wiecie, osób uzależnionych, żeby to było jasne. Ale nie da się tego odcinka zrobić bez takiego... No takiego, wiecie, wielkiego parasola nad tym tematem. Jakby to bycie z osobą uzależnioną i bycie osobą współuzależnioną to jest tragedia w ogóle dwóch osób, no dwóch stron. No bo każda z nich w takiej relacji przeżywa coś innego, a i dla żadnej ze stron, ani dla osoby uzależnionej, ani dla partnera albo partnerki, ten związek nie jest niczym dobrym. Niestety. Więc we współuzależnieniu pojawia się też cały czas taki lęk o to, czy nie jesteśmy okłamywani. I to też jest jeden z chujowych fundamentów związku, jakby nie mówić. Jeżeli w kółko się musimy zastanawiać i sprawdzać kogoś, czy ktoś nas nie okłamuje. Bo mówi, że nie pił, ale że na pewno nie pił. I to takie testowanie, zastanawianie się, dopytywanie znajomych, wiecie, dzwonienie, żeby sprawdzić i upewnić się. To zajmuje masę czasu w ogóle i przestrzeni w głowie. No. Bez przerwy się człowiek musi zajmować tą drugą osobą. Jak nie wiem, psem albo swoim dzieckiem. Jakby to jest branie odpowiedzialności, której się nie chciało na siebie. Dochodzi do tego, że taka osoba współuzależniona całe swoje życie dostosowuje do tego uzależnionego partnera. Żeby sprawdzać, wiecie, wyręczać, pilnować, wspierać w jakichś tam, wiecie, dołkach. A do tego jeszcze dochodzi lęk, w jakim stanie tego kogoś danego dnia znajdziemy. Czy będzie w dobrym stanie, czy będzie w psychozie, czy w ogóle się spotkacie, czy na przykład ta osoba zachla i pójdzie spać. Czytam w mailu od idiotki. Dużo o tym czytałam, ale zawsze wydawało mi się, że mam to totalnie pod kontrolą, aż do dnia, kiedy uświadomiłam sobie, że każda minuta mojego życia kręci się wokół jego humorów, problemów i świata, którego wcale nie chciałam być częścią. Ciągłe odwoływanie planów, wieczne spóźnienia, kłamstwa o najdrobniejszy szczegół, zero możliwości zaplanowania czegokolwiek, chroniczny brak pieniędzy to tylko wierzchołek góry lodowej. Wmawiałam sobie, że normalne życie jest możliwe, bo przecież oglądaliśmy razem filmy, gadaliśmy godzinami. Niestety na jeden dzień zwykłej rutyny przypadało kilkanaście dni psychoz, agresji, paranoi. W pewnym momencie moja codzienność toczyła się tylko w trybie bierze, nie bierze. Nigdy nie umiałam postawić jasno granic i mimo fatalnych okoliczności pozwolić mojemu życiu toczyć się własnym torem. Za każdym razem odbierałam telefon z żołądkiem ściśniętym w kulkę, stresując się, co się wydarzy. Miły wieczór z Netflixem, czy kolejna awantura i mój płacz, ciągły rollercoaster bardzo silnych emocji, zero spokoju, beztroski czy stałości. Decydując się na związek z osobą uzależnioną, można o tym całkowicie zapomnieć. Ja w ogóle jestem osobą, która nie cierpi zmienności, więc ja sobie nie wyobrażam w ogóle tego poczucia takich nieustannych zmian. I wiem po rozmowach też z przyjaciółmi, którzy mieli na przykład agresywnych albo uzależnionych rodziców, że całe ich dzieciństwo musieli żyć w takim lęku, w jakim stanie rodzic wróci do domu. I to jest okropne, w sensie nie jestem sobie w stanie tego wyobrazić. Jest mi potwornie przykro, kiedy w ogóle o tym myślę, bo bardzo współodczuwam. I poziom lęku, z którym się ciągle chodzi, jako już wiecie, już od dziecka w ogóle, ta współodpowiedzialność, w ogóle uczucie odpowiedzialności za kogoś innego niż my sami, nieustanne, jest koszmarne. W ogóle kumam, jeśli to jest odpowiedzialność za dzieci, co i tak jest trudne i wyczerpujące, ale jeżeli musimy być odpowiedzialni za dorosłą osobę, zwłaszcza osobę, która... no to nami ona się powinna opiekować, no to jest rozdzierająca serce sytuacja, z którą niestety zbyt wiele osób, w tym też bardzo młodych, musi się mierzyć. I bardzo jest mi przykro z tą świadomością i nigdy w ogóle nie doceniałam, jak ja dużo miałam szczęście w życiu, że nie musiałam nigdy czegoś takiego przeżywać. I z czym się też musi mierzyć osoba współuzależniona? To jest też wieczny strach, że tej osobie w końcu się stanie krzywda. Że po prostu, że dojdzie do tragedii. No bo wiecie, po jakimś tam czasie pojawiają się po prostu myśli o tym, że w końcu ktoś zapije, albo się zaćpa na śmierć, albo że już tyle było sygnałów ostrzegawczych, że już był w szpitalu, albo że coś, zmieszał, albo że ciąg jest zbyt długi, albo ten lęk o drugą osobę, że jej się coś stanie, że po prostu na przykład wsiądzie za kierownicę pod wpływem alkoholu, albo że ktoś go pobije, bo będzie się gdzieś, po nocy szlajał, wiecie. Jakby ten strach jest przytłaczający i miesza się z tą odpowiedzialnością, którą się czuje za tę osobę. I co jest najbardziej skomplikowaną rzeczą, w byciu z osobą chorą na alkoholizm czy uzależnioną od narkotyków. W ogóle zauważyliście, że jeszcze nie doszliśmy do tego jako cywilizacja, żeby mówić o narkomanii, że też jest chorobą? I to by było osoba chora na narkomanizm? Nie wiem, czy to kiedyś dojdzie do języka. W każdym razie najgorsze jest to, że jak już jest się w związku z toksyną czy z kretem, który jest po prostu socjopatą i nas psychicznie niszczy, bo jest też przemocowym agresorem, to bywają okresy spokoju. To nie jest nigdy tak, że jest się z kimś, bo się kocha, wiecie, życie w niestabilnym środowisku i w niepokoju. Bo poza momentami, kiedy nasza ukochana osoba nas krzywdzi po prostu zachowaniem swoim, są okresy, w których widzimy ją trzeźwą i ten czas jest wspaniały. Jak normalny, jak jest w normalnym, zdrowym związku. Jakby osoba współuzależniona mogła zapłacić jakikolwiek hajs, żeby móc zatrzymać czas i żeby zawsze tak wyglądał ich związek, no to całe w ogóle złoto świata by można było oddać. Serio. Nikt nie chce mieć związku, w którym wiecznie czuje lęk i strach, albo musi ukrywać stan swojego partnera przed bliskimi i w dodatku ich okłamywać, w ogóle zmyślając na temat partnera. Jakieś cuda. No to wiecie, jakby, żeby przedstawiać go w dobrym świetle. Że jest zmęczony, bo po maratonie, a nie po maratonie na przykład picia. I te dobre momenty, tak samo jak w cyklu przemocy, który też ma swoje stałe etapy i się zapętlają one też się pojawiają w uzależnieniu i robią nam z mózgu po prostu galaretę, przez którą ciężko z takiego cyklu wyjść i z tej relacji, bo po takim trudnym, ciężkim okresie chujowym przychodzi nagle okres świetny, w ogóle rewelacyjny, gdzie nasz partner jest romantyczny i miły i można go zabrać do znajomych bez wstydu. Wiecie, jakby ta sinusoida, na której się porusza w takim związku, jest koszmarna. Przyjaciółka idiotka. Napisała mi w mailu. Najbardziej okrutny był dla mnie ten czas, kiedy trzeźwiał na dłużej i pokazywał swoją drugą, łagodną i kochającą stronę. Ten dysonans był tak olbrzymi, aż w końcu zaczęłam żartować, że na bank ma brata bliźniaka. Dostawałam namiastkę normalności, stabilizacji i bezpieczeństwa. Zawsze czułam, że to tylko na moment, że zaraz się skończy i wszystko wróci do normy, a norma stawiała się coraz bardziej mroczna. To ciągłe przesuwanie granic tego, co mogę zaakceptować, co straszne, wydaje się jedynie na początku, było absolutnie wycieńczające. Pamiętam, kiedy pierwszy raz trafił do szpitala po jednej z psychoz spowodowanych stymulantami. Z histerycznym płaczem zadzwoniłam do jego mamy, przerażona i zrozpaczona jednocześnie. Odwiedzałam go codziennie, kiedy tylko mogłam, zaklinając się, że jeśli w końcu nie pójdzie na odwyk, to nie chcę go więcej widzieć. Przysięgał, że tym razem będzie inaczej, że chce się leczyć, że nie wyobraża sobie życia beze mnie, ale już kilka godzin po wyjściu ze szpitala znowu był naćpany. Każdy kolejny pobyt w szpitalu był błogosławieństwem, bo w końcu mogłam spokojnie spać i nie musiałam się o niego martwić. Można by powiedzieć, że ten to związek jak każdy inny. Zawsze są wzloty, upadki, lepsze i gorsze momenty. Tyle, że tutaj walka była nieuczciwa. Bezustanna rywalizacja o czas i uwagę, powtarzająca się smutna konkluzja, że zawsze wybierze amfetaminę, a nie mnie. Mój terapeuta stwierdził kiedyś, że byłam w trójkącie, bo zawsze był on, ja i narkotyki. Nie chcę brzmieć jak ktoś, kto widzi jedynie mroczną część naszej historii, bo było bardzo wiele fantastycznych momentów i zawsze będę o nich pamiętać. Dużo nauczyłam się o sobie, a terapia, którą rozpoczęłam jako osoba współuzależniona, zamieniła się w najwspanialszą przygodę mojego życia. I wiecie, te właśnie piękne momenty i te na trzeźwo, te najbardziej łączące, cały czas dają nam nadzieję, że z tą osobą będzie znowu dobrze i że przecież nam jest w ogóle wspaniale razem, no i że się da. Że da się robić razem rzeczy, tworzyć plany, jakieś tam śmiać się, robić przede wszystkim to, co normalne związki, czyli to, o czym się na początku marzyło. I co było spełnieniem naszych marzeń, bo po prostu każda idiotka marzy o tym, żeby być z kimś i nawzajem się wspierać. Wiecie, móc szczerze rozmawiać, coś razem planować, przeżywać coś razem, no i móc wyobrażać sobie ze sobą przyszłość. I to jest absolutnie zdrowe, normalne uczucie przecież, no. Powinna się umieć od razu o tym mówić. To powinno być, kurwa, w opisie na Tinderze u każdej osoby. Że się po prostu chce kogoś kochać, że to jest piękne. Nie trzeba od razu, wiecie, się nazywać romantykiem albo, nie wiem, werterem jakimś, żeby się tego wstydzić. Jest się po prostu normalnym człowiekiem, który ma normalne uczucia i normalne duchowe potrzeby. Ale realia osoby uzależnionej i współuzależnionej wyglądają, kurwa, trochę inaczej, no. I o swojej relacji z narkomanem jedna z przyjaciółek idiotek napisała tak. Kuba uzależniony od dragów, a ja uzależniona od ratowania Kuby. Przygotowując się jak na wojnę, uzbroiłam się w literaturę dotyczącą uzależnień, oglądałam wykłady, filmy, czytałam fora, no robiłam wszystko, żeby tylko wiedzieć, jak mu pomóc. A on mydlił mi oczy, mówiąc, że chce skończyć, chce być najlepszą wersją siebie, że chce na trzeźwo poznawać świat. Nawet pojechał do ośrodka na terapię, z którego wrócił po 3 dniach, mówiąc, że nie da rady i że to dla niego za dużo. Ćpał oczywiście parę razy w tygodniu, niszcząc każdy ważny dzień. Urodziny, okazje. Moich znajomych poznawał naćpany tak, że zasnął mi na kolanach przy stole. Kiedy moja mama zaprosiła go, żeby poznał rodzinę na święta Bożego Narodzenia, przyjechał naćpany. A ja za każdym razem świeciłam za niego oczami, wstydziłam się, tłumaczyłam go. Moje życie zamieniało się w roller coaster emocji. Bo Kuba naćpany był kochanym, czułym chłopakiem, snującym plany na piękną przyszłość razem, jak już rzucić panie. A Kuba trzeźwy był oschły, oziębły, mówił podłe rzeczy w stylu chyba kocham cię tylko kiedy jestem naćpany i rzucał mnie średnio raz na 2 miesiące. Ja oczywiście za każdym razem wybaczałam i przyjmowałam go z powrotem, a nawet lepiej, starałam się go odzyskać, tłumacząc jemu i też sobie, że to, co jest między nami jest wyjątkowe i nie można tego stracić. Znajomi powoli zaczęli się ode mnie odsuwać, nie chcąc patrzeć na to, co on i ten związek ze mną robi. Warto wspomnieć, że leczę stany depresyjno-lękowe, więc taka karuzela emocji działała na mnie bardzo źle. Zrezygnowałam dla niego z kariery, nie chcę mówić w jakiej branży, żeby nie zostać rozpoznana. Poświęciłam wszystko, żeby go ratować. Finalnie zostawił mnie na wspólnych wakacjach, po których mieliśmy razem zamieszkać. Ta przyjaciółka idiotka opisała też kolejną rzecz, która łączy wszystkie osoby, które wchodzą we współuzależnienie, z tej odpowiedzialności za drugą osobę, którą biorą na swoje barki, robią wszystko. Wiecie, przeczesują internet, czytają książki, chodzą na jakieś meetingi, szukają grup wsparcia, no, piszą do fundacji, znajdują odwyki nawet. No, po prostu orientują się we wszystkim. Już są po prostu ekspertami od uzależnień. I to przeżywają zarówno rodzice osób uzależnionych, jak i dzieci osób uzależnionych oraz partnerzy. I nie da się chyba tego uniknąć, no bo to wynika po prostu z tej wiary, no. Z miłości. Nie wiem, z chęci po prostu ludzkiej pomocy. Nie wyobrażam sobie, żeby się dało nie wpaść w tę pułapkę, bo nawet jak mi przyjaciółka mówi, że ją boli pięta, to ja już googluję, co jej może pomóc. No. Większość ludzi, których znam, robi to i to nie wynika z chęci zbawiania, tylko po prostu wiecie, z troski. Więc jeżeli dotykają ich jakieś trudności, jakieś większe problemy, no to jest nasza naturalna reakcja, żeby komuś pomóc. Bo nam zależy na ludziach i to jest piękna cecha, ale też niestety cecha, która nas często wyrzuca na minę. No. Wydaje nam się, że jedyne, co musi zrobić osoba współuzależniona, to po prostu chcieć iść po pomoc. I my jej organizujemy cały plan, że ją zawieziemy, wynajmiemy mieszkanie, pomożemy znaleźć pracę. I znowu, gdyby to od nas zależało, to każde złoto świata. Już, tylko gdzie podpisać? I czytamy ten internet cały i niektórzy w ogóle też się kontaktują z grupami wsparcia, organizują wszystko już, wiecie, czytają o mechanizmach uzależnień. I zamiast sobie czytać o czymś, co nas wzbogaci albo zainteresuje, to my marnujemy czas na to, żeby się dowiedzieć, jak wyciągnąć kogoś z uzależnienia i jak z nim rozmawiać, żeby na przykład nie był agresywny. Mówię my jako idiotki, chociaż sama nie miałam nigdy takiego doświadczenia. Jakby wyszukiwanie tych wszystkich informacji zajmuje przede wszystkim przestrzeń w głowie, ale przede wszystkim to nic nie daje, bo to my chcemy kogoś wyciągnąć z uzależnienia. To nie sprawi, że ta osoba wyjdzie z uzależnienia, ponieważ jedyną osobą, która może postanowić o tym, żeby przestać pielęgnować swoje uzależnienie i je rozwijać, to jest osoba chora. Jakby nic więcej. Nie da się, nawet przymusowy odwyk nie jest przymusowym odwykiem, okazało się. Okazuje się, że jak dostaje się takie skierowanie, tak, no, nie po prostu jest się wysłanym na przymusowy odwyk, czy tam na odtrucie, to przed wejściem na ten odwyk dostaje się taki papier, czy się człowiek na to zgadza, czy nie. I tak naprawdę jedynym obowiązkiem osoby uzależnionej jest się udać na ten odwyk i podpisać ten papier i wrócić do domu. Także no tak działa prawo, niestety, w Polsce. Ale to, co wszystko tutaj, wszystkie te cechy, które wymieniłam, to jest współuzależnienie. I nie ma takiej mocy w osobach współuzależnionych, która by wystarczyła do leczenia uzależnienia. To jest kolejna rzecz, która nas w życiu niestety rozczarowuje i przez którą się wylewa łzy i przez którą tak w ogóle ciężko funkcjonować w tej rzeczywistości. Czyli to, że my nie możemy kogoś zmusić do zmiany. Zmusić do odwyku i do terapii, do szukania pomocy, czy do, nie wiem, zmiany swojego życia. Ani nie zmusimy kogoś do tego, żeby rzucił jakiś nauk, ani nie zmusimy go do tego, żeby zaczął dbać o swoje zdrowie i na przykład, nie wiem, zaczął jeść zdrowo albo, nie wiem, schudł. Ani nie zmusimy kogoś do znalezienia pracy czy tam do pójścia na terapię. Poczucie bezsilności, ale też tego, że nie jesteśmy tą osobą, bo gdybyśmy byli, to byśmy zrobili to i to i byśmy od razu wyzdrowieli, to poczucie beznadziei, że nie jesteśmy w stanie zmienić rzeczywistości, w której funkcjonujemy, powoduje, że taka relacja po prostu powoli osobę współuzależnioną wyniszcza. I im bardziej wkładamy energię w to, żeby komuś pomóc wyjść z uzależnienia, tym bardziej tracimy kontrolę nad swoim życiem, no bo zaczyna to pochłaniać po prostu na maksa dużo czasu, no przestrzeni w bani, no nerwów. I zdarza się też, że zapominamy w ogóle o swoich marzeniach, o swojej pracy, o swoich kontaktach z osobami, które są dla nas ważne, no bo wolimy spędzać z kimś noc, bo na przykład jest trzeźwy przez jakiś czas. Albo wchodzimy w taką sieć już kłamstw, żeby ukryć to, ile czasu poświęcamy na ratowanie tej osoby. No bo w którymś momencie znajomi i rodzina się na przykład orientują, że coś nie gra, tak? I że taka idiotka po prostu poświęca 100% swojej uwagi typowi, który w kółko ćpa. Albo koleś się poświęca dla dziewczyny, która w kółko pije. To pamiętajcie, że to w ogóle nie ma uzależnienie, dotyczy obu płci, nie ma tu wszystkich płci, nie ma tu w ogóle rozgałęzienia żadnego. Problem uzależnienia i współuzależnienia jest tak złożony i w ogóle tak wielowątkowy, że trudno zrobić, słuchajcie, o nim odcinek, który się zamknie w jednym epizodzie. W sensie w mojej książce, w czwartej części tej książki, która jest takim dodatkiem pomocowym, jest rozdział z wywiadem, który przeprowadziłam z ekspertkami z Centrum Praw Kobiet właśnie na temat związku z osobą uzależnioną i jakie mechanizmy to w nas wyzwala i też gdzie szukać pomocy. Ale musiał też powstać ten odcinek, który łatwo będzie się dało wysłać przyjaciółce albo przyjacielowi, którzy tego będą potrzebować. I to nie jest tak, że związek z alkoholikami czy po prostu innymi uzależnionymi ludźmi wchodzą osoby, które mają jakiś, nie wiem, rys konkretny, wiecie. To tylko osoby, które lubią pomagać innym, albo tylko osoby, które mają poczucie misji, albo osoby, które są z rodzin, w których było uzależnienie. To jest nieprawda. Jakby w taką relację może wejść i idiotka z wyższym wykształceniem z Harvardu, która, nie wiem, prowadzi startup, i jakaś tam studentka medycyny, i pani nauczycielka, i pan mechanik samochodowy, i student z Polibudy, no absolutnie wszyscy. Nie ma to w ogóle znaczenia. Czy się ma silne zasady, jakiś tam swoje, wiecie, swój dekalog związkowy, że się nigdy nie będzie z narkomanem, bo to w ogóle nie ma znaczenia. Naprawdę. Bo sobie trzeba przestać w końcu doszukiwać się problemów w sobie, a trzeba zacząć otwierać oczy na w ogóle całe spektrum wszystkich czynników, które sprawiają, że się po prostu zakochujemy w ludziach różnych. W toksynach, w zapominalskich, w takich, co nas robią, czy właśnie w osobach uzależnionych. To działa na tej samej zasadzie, to schemia w mózgu, no. I czy ktoś w nas coś uruchamia po prostu wewnątrz, do czegoś się w nas, wiecie, dokopuje, gdzieś coś nas gdzieś dotyka, gdzie chcieliśmy być dotknięci, no, w sercu. I tak jak się w kimś zakochujemy, to przecież w ogóle trudno z tego zrezygnować, no, a jeżeli do tego dochodzi jeszcze współuzależnienie, które zazwyczaj zaczyna się bardzo powoli i myśli się, że ma się nad nim kontrolę, no to się po prostu przepada na amend. zwany. Więc drogie idiotki damskie i męskie. Warto korzystać z wiedzy i doświadczenia innych. Z tego, co oni przechodzą i czego się uczą. Ale to i tak nikogo nie uchroni przed wejściem w taki związek. O ile się nie przestaniemy uznawać za lekarzy, którzy są w stanie wyleczyć ludzi z alkoholizmu albo innych uzależnień, czyli nie zaakceptujemy tego, że uzależnienia to są choroby, na które my nie mamy wpływu, no to będziemy bardzo cierpieć. Bo o czym się nie myśli na początku, to jest też to, jak trudno później jest odejść od osoby uzależnionej. Bo ciągle jest ten lęk, że ona przecież jest sama i ma tylko nas, bo się od niej na przykład odwrócili znajomi, albo jej znajomi są tak samo uzależnieni jak on, jak ta osoba, rodzina, przyjaciele też się od niej odsunęli i że ona ma tylko nas. A to jest jak, no to jest jak więzienie, no to jest tortura, no nie da się po prostu, nie wiem, nie, nawet się jeżeli nie jest z kimś po ślubie, tak, ale ma się, albo nie ma się z nim dzieci, to się nadal czuje tak silne zobowiązanie, przymus wręcz, że zaczyna się czuć, że już nigdy z tego związku nie będzie się dało wydostać, no, że nie ma z niego ucieczki. Nie myśli się o tym w ogóle na początku, jak niszczące jest to przywiązanie, bo to jest to samo, co czują dzieci uzależnionych rodziców, że co jak się wyprowadzą z domu? I że co wyprowadza się z domu, wtedy mama i tata zostaną sami. Jakby to uczucie współodpowiedzialności, z której się nie da wyjść, jest potworne, no. Nie myśli się o nim na początku w ogóle. Te wszystkie uczucia, o których dzisiaj mówiłam, nie są moim doświadczeniem, ale opierałam się na dziesiątkach, przysięgam dziesiątkach maili na ten temat. Nie byłam w stanie odpisać wszystkim, ale i też na pewno nie wszystkie maile na temat współuzależnienia przeczytałam, bo było tego naprawdę dużo, ale jakby dało mi to bardzo szerokie pole widzenia tego tematu. Opierałam się też na rozmowie właśnie z dziewczynami z Centrum Praw Kobiet, na rozmowie z przyjaciółkami, które były w związku z alkoholikami, albo ich dzieciństwo było przepełnione odpowiedzialnością za swoich rodziców. Współuzależnienie jest rzeczą bardzo taką też schematyczną i łatwo znaleźć w sobie i w swoim przypadku symptomy wpadania, nie? Ale to, co już nie jest takie proste, to wydostanie się z tego, bo się zaczynamy właśnie bać, że co jeżeli my odejdziemy od tej uzależnionej osoby, a no to ona się już na przykład nigdy nie udźwignie, że już nie będzie dla niej nadziei. I coś, czego się nauczyłam od dziewczyn z Centrum Praw Kobiet i co znalazło się w naszej rozmowie, to to, żeby bardzo, bardzo ostrożnie wygłaszać obietnice. Jakby nie możemy komuś mówić, że bezwzględnie go nie opuścimy, że będziemy go zawsze wspierać, że ma dla kogo walczyć. Że może nam się wydawać, że my robimy coś mądrego, ale dawanie komuś obietnic, że na przykład kiedy przestanie pić albo ćpać, to do niego wrócimy, jest na maksa szkodliwe i nie wolno tak robić. Bo może się okazać, że ta osoba naprawdę pójdzie na odwyk i za 3 lata stanie w naszych drzwiach, a my już będziemy na innym etapie w ogóle życia i w innej relacji. Albo może się okazać, że po prostu osoba, która wyjdzie z tego uzależnienia, stanie się dla nas takim trochę, przykro to mówić, no ale tak może być, po prostu skończonym, zamkniętym projektem. Jeśli ktoś ma takie, no nie wiem, no nie jestem psychologiem, nie będę się tutaj wypowiadać na ten temat, wiecie o co chodzi. Jeżeli czujemy, że wpadliśmy we współuzależnienie, to trzeba przede wszystkim jak najszybciej działać. I są grupy wsparcia, do których można dołączyć. Są prywatne terapie, jeśli kogoś też na to stać, tak? I przede wszystkim nie warto odwracać wzroku od tego, co się dzieje z naszymi bliskimi. I no, z naszymi przyjaciółmi. Bo jeżeli czujecie, że ci ludzie są bliscy wejścia we współuzależnienie, no to trzeba dać im szansę wygadania się bez naszej oceny. Dajmy im poczucie, że jesteśmy z nimi, że nie oceniamy ich wyborów, bo to często nie są wybory, no to się po prostu dzieje. No. Idiotki pisały mi, że myślały, że radzą sobie, wiecie, z odseparowaniem emocji, że uda im się kontrolować to swoje życie. Ale jesteśmy tylko idiotkami, no. Ludźmi tylko. A zgodnie z zasadą, że sobie każdy może idiotkować jak chce i z kim chce. Nie oceniajmy siebie nawzajem. Nieszczęśliwe ulokowanie uczuć się zdarza każdemu. I warto pamiętać, że to nie wynika z tego, że jesteśmy pajacami, albo że jesteśmy głupi, tylko to wynika z tych dobrych cech, no, bo każdy z nas chce po prostu kogoś kochać. I kończąc ten podcast, długi już tak, że jestem po prostu zmęczona i ola Boga, bardzo długi, zakończę go słowami jednej z idiotek, która opisywała mi swoje doświadczenia z bycia z osobą uzależnioną. I napisała na samym końcu, żeby pamiętać, że nie ma nic szlachetnego w cierpieniu z miłości. I ja się z tym, słuchajcie, w 100% zgadzam. Pamiętajmy o tym. No. Do usłyszenia w kolejnym odcinku, drogie idiotki damskie i męskie. Bądźcie dla siebie dobrzy i się troszczcie o siebie. W opisie tego odcinka zamieściłam kilka fundacji, w których możecie zasięgnąć pomocy, ale najlepiej tak naprawdę szukać po prostu grup wsparcia dla osób współuzależnionych, które działają w waszej okolicy. I niektóre będą miały w nazwie na przykład coś katolickiego i może was to zniechęcić, ale naprawdę warto spróbować. W sensie znam osoby, które korzystały z pomocy na przykład Karanu, czyli katolickiego ruchu antynarkotycznego. I naprawdę im to pomogło. Więc i to były osoby i współuzależnione, i osoby uzależnione. Dlatego bardzo polecam. Pamiętajcie, że nie jesteście sami i zasługujecie na to, żeby być szczęśliwi. Ale przede wszystkim, żeby to była bezpieczna miłość. To jest moim zdaniem coś, czego trzeba wszystkim ludziom zawsze życzyć. Żeby nie miłości, tylko bezpiecznej miłości.